Drodzy, przepiękna rocznica, 20. rocznica. Nigdy nie zapomnę, jak przeżywaliśmy jego odejście. Było to dla nas wielkim bólem, bo dopóki był, troszczył się o nas. Ktokolwiek jechał tam, do Watykanu, to zawsze pytał się, a co u was w Polsce się dzieje? O nim się też mówiło, że wystarczy, że przyjechał do swojej ojczyzny i się odezwał i padła kurtyna, padł mur berliński. W związku z tym tam na wschodzie nie mógł być, bo oni się bali, gdyby się odezwał, mogłoby dojść do wielkiej przemiany. Wykształcony profesor, a jednak zarzucali mu, że jest papieżem maryjnym. I mówili do niego tam na Watykanie, najwyższy czas, żeby się pozbył tej pobożności ludowej, maryjnej. Ale on, tak jak i pobożni ludzie, wiedział, że tam, gdzie Maryja, tam diabeł pierzcha. Jest dla nas wielkim wzorem umiłowania Boga, Kościoła, Krzyża, Ojczyzny. Drodzy, jest dla mnie wzorem szczególnego kapłana. Nieraz jak patrzę, jak my kapłani uczestniczymy, to troszkę boli, bo rozumiem, jeżeli ktoś ma problem ze zdrowiem, ale nie wszyscy mają. I ta procesja Bożego Ciała, ostatnia procesja. I on jechał, już nie miał za dużo siły. Przed nim Najświętszy Sakrament i mówi do tych, którzy byli po boku, pozwólcie, bym uklęknął, pomóżcie mi. I zaczęli tłumaczyć, Ojcze Święty, jesteś za słaby, nie dasz rady. Samochód zresztą w każdej chwili. Ale tu jest Pan Jezus. Pozwólcie, bym uklęknął. I pomogli mu. Długo nie mógł klęczeć, bo niestety słabego zdrowia, więc pomogli mu usiąść. Ale o tym nigdy nie zapomnę. Wielki w oczach świata, wielki w naszych oczach, ale dlatego, że pełen pokory, umiłowania Boga, Kościoła, Maryi i naszej ojczyzny. Dlatego, jeżeli są jakiekolwiek ataki na niego, to wiem, że to zło próbuje zniszczyć jego wizerunek, bo on w naszych oczach był, jest i będzie święty. Drodzy, ten Wielki Post, tak jak każdy, wzywa do nawrócenia. To nie chodzi o to, żeby tylko powrócić do praktyk pobożnych. Bo niektórzy pełnią te praktyki. Różańce, modlitewniki, koronki, różności i uczestnictwo we mszy świętej. Tylko, że niestety często stało się to rutyną. Co widać nawet po nas. Bo popatrzcie, tyle razy przystępujemy do Komunii Świętej. A czy jest jakakolwiek zmiana? Przyjmując Boga samego, który jest miłością? Czy doświadczamy przemiany serca i umysłu? Czy bardziej do Niego należymy? Czy nie wstydzimy się wobec świata? Powiedzieć, kim jest dla nas? Czy bronimy wiary Kościoła wtedy, gdy jest atak? Czy raczej siedzimy cicho? Dlatego, drodzy, jeżeli przystępujesz do Komunii Świętej, jeżeli uczestniczysz w Eucharystii, to może warto sobie uświadomić, że to nie jest jakaś tam liturgia, schemat różnych modlitw, ale jest to spotkanie twarzą w twarz z Bogiem, który przychodzi do ciebie z miłości, zstępuje z nieba na ziemię, by przemieniać ciebie. Drodzy, dzisiaj słyszymy, że Żydzi prześladowali Jezusa dlatego, że uzdrowił w szabat. Może i przekroczył w jakimś stopniu prawo ustanowione przez człowieka. Ale dzięki temu, że pomógł człowiekowi, że obdarzył go darem zdrowia, to ten człowiek przeżył prawdziwą radość, która była w Bogu. Odpoczynek, który był w Bogu w związku z szabatem. Ostatnie słowa kodeksu prawa kanonicznego mówią, że najwyższym prawem Kościoła jest czynić wszelkie dobro dla dusz ludzkich. Nie mówią o modlitwie, ale o czynieniu dobra. Drodzy, tak jak jest atak na Jana Pawła II, tak również jest atak na wielu naszych świętych, tych, którzy byli przed nami i którzy są obecni. Dzisiaj chciałbym na zakończenie jeszcze z wami, chociaż króciutko, zbliżyć się do przepięknej postaci księdza Stanisława Szulmińskiego. On urodził się w dawnej Rzeczpospolitej, gdy była jeszcze od morza do morza. Od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Urodził się w 1894 roku w polskiej rodzinie w Odeście. Ojciec Aleksander, mama Helena z domu Wysowska. Rodzina pobożna, katolicka, pracowita, ofiarna. Jeżeli ktoś potrzebował pomocy, zawsze drzwi stały otworem. Gdy ojciec otrzymał pracę w urzędzie w Kamieńcu Podolskim z racji swojego wykształcenia, wyjechali tam. A wtedy Stanisław już uczył się w szkole średniej, więc uczył się w szkole handlowej. Naśladował rodziców. Razem z nimi codziennie trwał na modlitwie. Co niedzielę był w kościele, ale tym razem nie tylko w niedzielę, ale starał się codziennie być w kościele. I kościelny później wspominał, że dopóki były poranne mszy świętej, ten chłopiec Stanisław z kościoła nie wyszedł. Później mówili, że to taki mały święty. Poczuł w sobie powołanie do służby Bożej, więc wyjechał do Żytomierza, bo tam było seminarium duchowne. Ale rok wcześniej wybuchła rewolucja październikowa i rozpoczęło się prześladowanie ludzi wierzących. Bo nie ma Pana Boga, bo to księża wymyślili, żeby ludzi omamić, żeby wyciągać pieniądze, bo to opium dla ludu. Więc przełożeni z seminarium zabrali tych kandydatów do kapłaństwa i przewieźli ich do Tarnowa. I tam Stanisław ukończył seminarium, przyjął święcenie kapłańskie i mówi do biskupa ordynariusza, że pragnie wyjechać na wschód, pragnie tam służyć. A biskup ordynariusz mówi, nie ma takiej możliwości. Tu ma zdolnego, wykształconego kapłana, mówi, dobrze, jedź, ale na kulę. Chcesz wschodu? Będziesz studiował orientalistykę, teologię wschodu. Gdy ukończył z tytułem doktorskim, i jeszcze raz, księże biskupie, proszę mi pozwolić. Nie. Ty teraz jesteś profesor. Teraz masz wykładać teologię wschodu. Napisał do Ojca Świętego, do papieża, żeby Ojciec Święty wyraził zgodę, ale papież słysząc, co się dzieje na wschodzie, że prześladują, że zamykają, że mordują. Nie ma zgody. W międzyczasie spotkał jednego z moich współbraci, palotynów, i pyta się, jakbym wstąpił do palotynów. Czy będę mógł wyjechać na wschód, bo usłyszał, że Palotyni wyjeżdżają na misję? Tak, oczywiście. Więc wstąpił nowicjat 2 lata w Wadowicach, ale od razu go zrobili ojcem duchownym. Później prosi, żeby mu pozwolili wyjechać. Nie, ty jesteś profesor, więc suchary, ołtarze, masz być wykładowcą. Nikt nie chce zrozumieć tego jego pragnienia. Dlaczego on chce tam wyjechać? Więc zgromadził młodszych Palotynów i założył z nimi apostolat jedności. Dlaczego? Dlatego, drodzy, że on wiedział, że Chrystus założył jeden Kościół. Nie prawosławny, nie katolicki, a później jeszcze jakieś odłamy, zbory, protestantyzm. Więc wiedział, że Chrystus cierpi z tego powodu i on chciał wreszcie, tak jak Chrystus modlił się w Wieczerniku, aby byli jedno. A on chciał pomóc Chrystusowi. I przełożony, widząc, że już sobie nie daje rady z księdzem Stanisławem, mówi: dobrze, jedź do parafii Okopy przy granicy z Rosją Sowiecką, parafia Trójcy Świętej, ale z racji, że akurat wybuchła wojna, więc on ominął parafię i ruszył na wschód, już bez pozwolenia. Pożegnał się z rodziną, był w Nowogródku i został pojmany. Zamknięto go w Baranowiczach w więzieniu. No bo co on tutaj robi? Od razu się przyznawał, że jest księdzem katolickim, że jest Palotynem. Więc stwierdzono, że jest szpiegiem Watykanu. No bo jeżeli cały świat wie, że oni prześladują wierzących, że to jest państwo ateistyczne, które nie wierzy w jakiegoś tam wymyślonego Pana Boga, to musi być szpiegiem, żeby donosić do Watykanu. Drodzy, przez 10 miesięcy był maltretowany w dzień i w nocy. Próbowali udowodnić, że on faktycznie tym szpiegiem jest. Dobrze, że był dobrego zdrowia. Przetrwał. Ale chociaż nie udowodniono, wysłano go na wschód. Zesłano na 5 lat łagrów do Uchty z Syberia, daleka Syberia. I oto zimą 3 miesiące jazdy pociągiem w bydlęcych wagonach. Wszyscy ściśnięci w wagonach jak śledzie. Jak się zatrzymywali na jakiejś stacji, drzwi się otwierały, to ten, który był przy drzwiach, tam było wiaderko na odchody, więc on wynosił to wiaderko, żeby opróżnić. I wtedy, jak robiło się troszkę luźniej, to ten, który zmarł w czasie drogi, nawet tego nie zauważyli, robiło się luźniej, więc się przewracał. Wynoszono go na śnieg, tam go zostawiano i pociąg jechał dalej. Nikt się nim nie przejmował. Ilu tak zostawiono, ilu zmarłych? Historia nie podaje, ale na pewno wielu, bo to 3 miesiące. Dotarł do tej Uchty. Drodzy, to obóz, który został wybudowany na bagnach. Więc gdyby upał, to złośliwe robactwo. Gdy zima, trzaskający mróz, a oni praca katorżnicza. Wyrąb lasu, budowanie dróg, kopanie rowów. On, drodzy, czuł, że będzie coś jeszcze potrzeba, więc zanim wyruszył na wschód, odbył studia felczerskie. Bo często jak wracali też z tej pracy, mieli odmrożone stopy albo dłonie. I on wtedy już nie tylko w sposób ukryty spowiadał, udzielał komunii świętej, ale również pomagał jako lekarz. Należał do trójki obozowej, bo on był właśnie taki silny, że nikt mu nie mógł zarzucić, że źle wykonuje pracę. A bardzo łatwo można było, bo wystarczyło, że się ktoś nie spodobał strażnikowi. Oni dostawali jeden posiłek dziennie. Kawałek ciemnego chleba i kubek jakiejś polewki, to nawet nie można nazwać zupą. Więc jeżeli się nie spodobał, został pozbawiony tego jedzenia i zamykany, jak i w ciemnej komórce. Stanisławowi nikt nie mógł nic zarzucić i nie tylko sam dobrze swoją pracę wykonywał, ale jeszcze innym pomagał. Gdy usłyszeli, że powstaje armia polska na wschodzie, więc napisali do władz sowieckich, prosząc o amnestię, że wstąpią do wojska. I przyszła amnestia, która objęła 1000 osób. Ta amnestia również objęła księdza Stanisława i wtedy już oficjalnie spowiadał i odprawił mszę świętą. No to pomyślcie sobie, jak zareagowały władze obozowe. Nienawiść tak wzrosła do księdza Stanisława. Niestety on nie opuścił tego obozu. Dlaczego? Dlatego, że w tym obozie miało zostać ponad 40 osób. I on sobie pomyślał, kto się o nich będzie troszczył. Kto im będzie pomagał. Jako ksiądz, jako lekarz. Więc pozostał. Kilka miesięcy później, 27 listopada, został pochowany. Oficjalnie napisano, że zmarł z powodu przeżycia kilkakrotnie przeziębienia, niewydolność krążeniowa, słabe serce i tak dalej. Ale jak było naprawdę? Nie wiemy. Gdy przyszła pierestrojka, moi współbracia pojechali tam do Uchty, by sprawdzić, czy ksiądz Stanisław został pochowany w własnym grobie, czy we wspólnym. I niby jest grób ksiądz Stanisław Szulmiński. Tylko, że do tej pory niestety nie możemy dokonać ekshumacji. Drodzy, po II wojnie światowej nie wolno było pisać książek, nie wolno było artykułów, nie wolno było głosić kazań o księdzu Stanisławie. No bo jak można coś złego powiedzieć o tym bratnim, ukochanym Związku Sowieckim? Nie było to łatwe. Wszystkie materiały przekazaliśmy do Watykanu, ale czy będzie wyniesiony na ołtarze? Moi współbracia, ci, którzy go znali, mówili, że gdyby wymieniać męczenników polskich XX wieku obok świętego Maksymiliana Marii Kolbe, Jerzego Popiełuszki błogosławionego, to Stanisław stałby na czele. Był taką szczególną postacią. I on napisał w swoim dzienniczku duchowym tak: jeżeli mam być kapłanem, to mam być świętym kapłanem. Wiem, że składając ofiarę z ciała krwi Pana Jezusa na ołtarzu, będę musiał złożyć ofiarę ze swojego życia. On był świadomy, że będzie musiał zaświadczyć swoim życiem w związku z tym, że pragnie dokonać pomocy Chrystusowi, by wreszcie znowu Kościół był jedno. Pomyślcie, Andrzej Bobola, męczennik za jedność. Nawet ludzie z Pratulina, ludzie z prawosławia stali w obronie świątyni katolickiej, zostali zamordowani. On znał historię. Wiedział, że to nie będzie łatwe. Dlatego też przełożeni ciągle go powstrzymywali. Ale jego serce było tak gorące, tak bardzo mu na tym zależało, żeby wreszcie chociaż trochę to serce Chrystusowe uspokoić. Zobaczcie, drodzy, w jakich czasach żyjemy. Nasza ojczyzna, nasze rodziny. Jesteśmy podzieleni. Tak jak kiedyś mówiło się homo homini lupus est. Człowiek człowiekowi wilkiem jest. Tego doświadczamy. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie tylko, że krzyczymy, ale warczymy na siebie. Jedna ojczyzna, jeden język. Jedna wiara, wspólne korzenie. Dlatego ten patron jedności jest taki akurat na te czasy nam potrzebny. Drodzy, aby jeszcze bardziej zrozumieć, jak oni tęsknili tam na wschodzie za chlebem. Naprawdę tęsknili za wszelkim pożywieniem. Oto kiedyś w zakładzie karnym czytałem Ewangelię o rozmnożeniu chleba. Później wywiązała się dyskusja. I jedna mówi, że bardzo często sięgała do kosza na śmieci, by stamtąd wyciągnąć kawałek chleba. Jak się udało, że znalazła kawałek kiełbasy, to była przeszczęśliwa. Bezdomna. Dlaczego? Dlatego, że matka ją wyrzuciła z domu, bo zamieszkała z obcym człowiekiem. Córka była niewygodna, więc ona mieszka gdzieś tam pod mostami. Stara się coś drobnego uczynić, żeby zimę przeżyć właśnie w zakładzie karnym. I mówi do mnie: proszę księdza, niech się ksiądz za mnie modli, żeby mnie teraz nie wypuścili, bo na wiosnę ja sobie poradzę. Drodzy, dlatego ten patron, który wiele przeżył, mądry kapłan, nasz rodak, Polak, jest najlepszym na te czasy patronem. Drodzy, gdy będziecie wychodzić ze świątyni, tam na stoliku wyłożyłem takie obrazki z księdzem Stanisławem Szulmińskim, który w 1941 roku, 27 listopada, oddał swoje życie. Tu również jest modlitwa Benedykta XVI, papieża, o pokój. Może warto, by to, co się dzieje na wschodzie, nie dokonało się u nas. Chociaż może być różnie, dopóki nie sięgniemy do modlitwy, nie padniemy na kolana, by prosić Najwyższego o pomoc. Bóg zapłać, drodzy, za wyrozumiałość, za cierpliwość. Dlatego, że jak zauważyliście, no nie potrafię mówić krótko. Ale to dlatego, że tak bardzo chciałbym, żebyśmy wreszcie otworzyli swoje umysły i serce i przestali ufać różnym zwodzicielom, a zaufali Bogu i zaufali tym, którzy pragną naszego dobra. Więc módlmy się w intencji tych, którzy oddają swoje życie, i misjonarzy. Mógłbym o wielu opowiedzieć, którzy oddali swoje życie. Módlmy się, żeby mieli heroizm w sobie, odwagę, aby się nie bali, jeżeli potrzeba oddać nawet swojego życia. I również Bóg zapłać, drodzy, za te ofiary, które dzisiaj złożycie na te cele misyjne. To nie są dla mnie pieniądze. Trafią tam, gdzie jest największa potrzeba, gdzie jest głód, gdzie jest cierpienie. A dzięki temu ci ludzie będą wiedzieli, że Pan Bóg o nich nie zapomniał, że o nich się zatroszczył, że okazał im swoje miłosierdzie. Amen.